Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Wydanie książki, realizacja wymarzonego filmu, nagranie teledysku, wolontariat medyczny w Afryce czy baza księżycowa w Małopolsce. Pomysłów wspieranych w ramach crowdfundingu są tysiące. Finansowanie społecznościowe rozwija się niezwykle dynamicznie. Dziś w Wieczornych Pikselach o tym, czym jest crowdfunding i w jaki sposób pomaga w spełnianiu marzeń. Michał Słobodzian, dobry wieczór.
Mi alma
Pół miliona projektów z całego świata ubiegało się w zeszłym roku o dofinansowanie w ramach crowdfundingu. Mechanizm polega na wystawieniu swojego pomysłu na specjalnej platformie realizacji projektu. Finansowanie społecznościowe bardzo dynamicznie rozwija się w Polsce, o czym przekona nas pierwszy gość Wieczornych Pikseli. Polskie Radio Pik. Karol Król, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu, autor książki Crowdfunding od pomysłu do biznesu dzięki społeczności, jest gościem Wieczornych Pikseli. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Finansowanie społecznościowe tak bardzo się rozwinęło, że udało się utworzyć coś takiego jak Polskie Towarzystwo Crowdfundingu i pozyskać członków. To powstała już jakaś społeczność?
Historycznie, bo Polskie Towarzystwo Crowdfundingu w tym roku będzie obchodziło 5. urodziny. Naszym celem było zebranie wizjonerów, entuzjastów i liderów tego nowego ruchu opartego na potędze wirtualnych społeczności, czyli nas jako internautów, w tym wypadku w kontekście finansowym. Jednym z pierwszych naszych celi było przygotowanie stabilnego i zrównoważonego i również bezpiecznego otoczenia regulacyjnego, tam gdzie te regulacje ewentualnie były potrzebne, lub wyjaśniania, jak ten mechanizm funkcjonuje. Z perspektywy tych 5 lat, no rzeczywiście zarówno towarzystwo, ale generalnie społeczność w całej Polsce to już ponad 20 platform i ponad 1 000 000 internautów, którzy wsparli tą drogą inicjatywy, czy to bardzo kreatywne projekty, czy to inicjatywy charytatywne, a od niedawna także inwestując w ciekawe, perspektywiczne biznesy.
Na polskich platformach, pan mówi, około 20 takich platform, udaje się uzyskać duże wsparcie, czy to są raczej drobne kwoty?
Średnia zależy od mechanizmu, natomiast jeżeli mówimy o takich kreatywnych projektach o charakterze nieinwestycyjnym, to nikogo nie dziwi zebranie 50, 100 czy nawet 100 kilkudziesięciu tysięcy złotych w ciągu kilku tygodni, więc to jest taka wielkość finansowania, która pozwala na w większości przypadków na takie małe projekty, na ich start albo na ich wprowadzenie na rynek. Pamiętajmy, że korzystając z finansowania społecznościowego, pieniądze otrzymujemy przed realizacją tego projektu. Jest to taki mechanizm przedsprzedaży, więc tym bardziej jest to dla twórców czy młodych przedsiębiorców taki sygnał, że jest zainteresowanie na rynku, ale oni również dostają od razu pieniądze, a nie lajki czy pochwały, czy wirtualne głosy. A w przypadku większych projektów, w których zaangażowane są większe zespoły, lub w przypadku przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, mówimy tutaj o kwotach rzędu 300-400 tysięcy złotych i to również już nie jest zaskoczenie. Poprzedni rok był kolejnym takim sygnałem, że ten rynek dorasta, dojrzewa, projektów jest coraz więcej i co równie ważne, zwiększa się ich jakość, czyli oferta dla tych osób, które te projekty wspierają.
Pomysły są naprawdę różnorodne. 2 studentki Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy za pośrednictwem platformy crowdfundingowej zbierały pieniądze na wyjazd do Gany. Dzięki internautom uzyskały ponad 4 tysiące złotych, co stanowiło znaczącą część funduszy potrzebnych na wyjazd. Tatiana Adonis.
Katarzyna Sas spędziła w Ganie 9 miesięcy.
Mój pierwszy dzień pracy, kiedy zobaczyłam, jak przenoszą pacjenta na plecach, jak worek ziemniaków.
Jak dodaje, w tamtejszym pogotowiu brakuje wszystkiego.
Wyposażenie karetki to tylko deska, kilka bandaży i rękawiczki.
Do tego ratownicy bez wiedzy i umiejętności.
Są oni rekrutowani z ulicy.
Dlatego Kasia wraz ze swoją koleżanką Natalią chcą wrócić do Gany, by przekazać innym swoją wiedzę. Wszystko w ramach projektu Obruni wraca do Afryki.
W ramach tego projektu piszemy podręcznik, na podstawie którego będziemy prowadzić szkolenia. Chciałobyśmy także zawieźć jak najwięcej sprzętu.
Jeśli myślimy o crowdfundingu, to wystarczy pomysł, czy potrzebna jest jakaś szczególna strategia dotarcia na przykład do ludzi, jak szukać potencjalnych wspierających?
Absolutnie pomysł jest bardzo istotny, ale mówimy tutaj o relacji projektodawcy z bliżej nieznaną wirtualną społecznością. Dlatego on musi wykonać szereg działań po to, żeby wzbudzić zainteresowanie w pierwszej kolejności, a potem zaufanie tych osób. Bo przypomnę, nie mówimy tutaj o pozyskiwaniu wirtualnych głosów, a realnych wpłatach finansowych, więc tutaj kwestia zaufania i transparentności jest kluczowa.
A co decyduje o sukcesie? W jaki sposób docierać do ludzi? Kluczowa jest promocja, czy budowanie jakichś sieci wirtualnych sojuszników? Jak to wygląda?
Oczywiście pomaga dotarcie, czy to marketingowe, czy to współpraca z mediami, jak również znalezienie społeczności potencjalnie zainteresowanych osób. Podam przykład. Jeżeli chcemy wydać magazyn dla starych, dla fanów gier wideo, to szukamy ich w społeczności, na portalach i na forach, tam gdzie takie osoby się udzielają. I kilka takich przykładów w Polsce udało się sfinansować. Nie oznacza to, że każdy internauta w Polsce będzie tym zainteresowany, ale są pewne społeczności, do których warto to zaadresować w pierwszej kolejności, a potem niezwykle często można zaobserwować tak zwany efekt kuli śnieżnej. To znaczy osoby, które już wsparły nawet drobną kwotą projekt, udostępniają ją znajomych, podają dalej i to tak naprawdę w rezultacie buduje duży zasięg informacji o takim projekcie.
A co wiadomo o ludziach, którzy wspierają takie projekty, takie pomysły? To są osoby, które no właśnie są wyczulone na coś oryginalnego, nietypowego, niekomercyjnego.
Odpowiadając na pytanie, kto jest typowym wspierającym na takich portalach, można by odpowiedzieć mama przedsiębiorcy czy projektodawcy. Dlatego, że bardzo często są to w pierwszej kolejności bliscy, znajomi, osoby, do których możemy bezpośrednio dotrzeć. To jest bardzo ważne, żeby te osoby zaangażować, bo one również są takim dowodem zaufania dla tych osób, które nas nie znają i dopiero dowiadują się o naszej inicjatywie. Natomiast rzeczywiście, jak pan redaktor słusznie zwraca uwagę, mamy całkiem sporą grupę takich super wspierających, to znaczy osób, które lubią pomóc tym, którzy mają dobry pomysł, ale potrzebują tego stosunkowo niewielkiego finansowania na wejście na rynek czy na realizację przedsięwzięcia. I ta grupa w ostatnich kilkunastu miesiącach zdecydowanie się powiększa. To jest bardzo, bardzo dobrym jakby zjawiskiem, a warto wskazać, że pomysły, które pojawiają się na portalach crowdfundingowych, są niejako obrazem tej innowacyjności, czy tego, nad czym pracują ludzie, czy innowatorzy, czy wynalazcy. I w Polsce nadal paradoksalnie stosunkowo duży jest udział kategorii związanej z szeroko rozumianą kulturą, czyli mamy projekty filmowe, projekty wydawnicze, projekty teatralne, ale oczywiście nie zamyka to drogi dla urządzeń, dla technologii. Takich przykładów również można sporo wskazać.
A czy ten mechanizm jest w jakikolwiek sposób zabezpieczony? Czy zdarzają się na przykład oszustwa, ktoś zbiera pieniądze na nieistniejący pomysł albo bardzo mglisty, to jest kontrolowane, weryfikowane?
Jest kilka poziomów zabezpieczenia. Przede wszystkim crowdfunding jest w Polsce regulowany na podstawie istniejących i znanych przepisów o ochronie konsumentów i można powiedzieć, że działa to tak samo jak w przypadku robienia zakupów online. Czyli konsument jest właściwie bardzo dobrze chroniony, a między nim a takim projektodawcą tworzy się stosunek prawny, który na taką okoliczność jakiegoś nadużycia można oczywiście egzekwować. Drugim aspektem, drugim bezpiecznikiem są regulaminy i umowy, które wprowadzają platformy finansowania społecznościowego, ale właściwie najskuteczniejszym gwarantem tego, że minimalna będzie ilość projektów, w których spotykane są nadużycia, jest taka weryfikacja społecznościowa. Projekty crowdfundingowe są transparentne, dostępne dla wielu osób, wręcz wymagane jest, żeby odpowiadać na komentarze, na pytania i jak pokazują doświadczenia i obserwacje, bardzo często potencjalne zagrożenie, czym ryzyko nadużycia będzie bardzo szybko wychwycone przez tę społeczność, która współpracując ze sobą i mając różne doświadczenia, po prostu sprawdzi i zweryfikuje przedsiębiorcę. Stąd przykładów w Polsce właściwie nie ma, a na świecie są to śladowe ilości, jeżeli mówimy o tym, że w zeszłym roku prawie 500 000 projektów w ten sposób poszukiwało finansowania globalnie.
Finansowanie społecznościowe zatacza coraz szersze kręgi. Po krótkiej przerwie przykłady spełnionych marzeń.
Niebezpieczna, że prędzej czy później staniesz w moich drzwiach, że w twoje sidła łatwo wejść jak nożem w masło, z drugiej strony uciec nie ma jak, a ja owijam wokół palca wolny czas. Owijam wokół palca chłodny wiatr i miejsce dla ciebie mam. Przyjedź, obudź nas. otaczasz się armią kotów czarnych. Widzisz, jak burza siejesz wokół strach. A ja owijam wokół palca wolny czas. Owijam wokół palca chłodny wiatr. Miejsce dla ciebie mam. Przyjedź, obudź nas. Mam. Przyjedź, obudź nas na wieczność.
Wieczorne piksele.
Crowdfunding rozwija się w Polsce od kilku lat. W tej chwili działa około 20 platform, za pośrednictwem których można wspierać projekty. Takie zbiórki przeprowadzają także organizacje pomocowe. Jakiś czas temu prowadzona przez Stowarzyszenie Szkoła w Konkowej Woli w gminie Brześć Kujawski dzięki głosom internautów wygrała grant na budowę sali doświadczania świata. Akcji towarzyszyła także zbiórka crowdfundingowa, w której można było wspierać lokalne inicjatywy. Zajrzyjmy na moment do Konkowej Woli, wiejskiej szkoły, w której uczą się m.in. dzieci z autyzmem.
Moje nazwisko Sławomira Dybowska, jestem prezesem Stowarzyszenia Oświatowego na rzecz Dzieci i Młodzieży Równe Szanse, a jednocześnie dyrektorem niepublicznej szkoły w Konkowej Woli. Ja nie wierzyłam absolutnie, bo jednak na 400 zgłoszonych projektów w głosowaniu internautów zajęliśmy które miejsce? Czwarte miejsce chyba. Czwarte miejsce. No to jest no bardzo pięknie, no tym bardziej, że większość tych projektów była zgłoszona przez organizacje z dużych aglomeracji miejskich, no to my nie miałyśmy, moim zdaniem, żadnych szans na początku.
Joanna Kotowska, jestem sekretarzem stowarzyszenia, a jednocześnie pracuję tutaj jako nauczyciel. Informacje na temat możliwości udziału w tym konkursie znaleźliśmy na stronie internetowej Fundacji Awiwy, ponieważ bez przerwy szukamy przeróżnych możliwości otrzymania jakiejkolwiek dotacji na nasze działania tutaj. I wpadliśmy właśnie na ten projekt, wzięliśmy w nim udział. No ja w przeciwieństwie do koleżanki wierzyłam, że nam się uda. Wszystkie swoje uruchomiłam znajomości na portalu internetowym. Poruszyłam, że tak powiem, niebo i ziemię, żeby zdobyć tych głosów jak najwięcej. I udało się.
Katarzyna Kępa, reprezentuje Fundację Awiwa. Konkowa Wola jest to pierwsze miejsce, które odwiedziliśmy. Tutaj powstała inicjatywa bardzo fajna dla dzieci które mogą poznawać świat, tak? Tak zwana sala doświadczania świata. Jeżeli chodzi o nasz konkurs, konkurs grantowy Fundacji Aviva, to dla mnie ważne, mogą się do nas zgłaszać różnego rodzaju działalności, inicjatywy osób z całej Polski i rozpowszechniamy informacje, pomagamy promować informacje o tych inicjatywach lokalnych, które mają wesprzeć przede wszystkim dzieci i ich rodziców, ich opiekunów.
Raczej jest nastawienie na organizacje pozarządowe, takie inicjatywy obywatelskie, czy nie ma takiego?
Raczej rozgraniczenia nie ma, natomiast nastawiamy się na to, żeby pomagać nie tylko dużym miejscowościom i dużym organizacjom, ale żeby też pomagać właśnie tym mniejszym miejscowościom, takim jak tutaj w Konkowej Woli, gdzie panie mają dużo siły, dużo energii do tego, żeby coś zrobić. Troszkę jednak brakuje tych funduszy, więc nastawiamy się, żeby i takim mniejszym miejscom pomagać.
Bo to było tak, że tutaj stowarzyszenie po prostu zgłosiło się do was, zgłosiło inicjatywę i tak naprawdę rozpoczęła się walka.
Dokładnie, tak jest. Pojawiła się informacja w internecie, przekazywana od osoby do osoby. Tutaj stowarzyszenie do nas się zgłosiło, zgłosili swoją inicjatywę. Jak pani dyrektor szkoły wspomniała na początku, no, niezbyt wierzyli w to, że się może udać, no bo taka mała miejscowość i w ogóle. Natomiast jest tutaj dużo osób z bardzo pozytywnym nastawieniem, które wiedziały, że to musi się udać, nie ma innej możliwości. Rozpowszechniali informacje o swojej działalności, my im w tym pomagaliśmy oczywiście, no i udało się. Ponad 27 tysięcy głosów, to jest naprawdę ogromna ilość i ogromny szacunek dla ludzi, którzy się tym zainteresowali i chcieli wesprzeć, bo to nie jest nic trudnego, to wystarczy zagłosować.
Czyli kliknąć po prostu, za tym stoi kliknięcie. Tak?
Dokładnie, dokładnie, za tym stoi kliknięcie, 27 tysięcy, dokładnie, to nie przejęzyczenie. To prawda, to naprawdę bardzo dużo. Także bardzo fajnie jest wiedzieć o tym, że są ludzie, którzy chcą pomagać. Fajnie jest wiedzieć, że można pomóc właśnie niewiele robiąc, tak? Wybierając inicjatywę, którą uważamy za najlepszą, klikamy. Nasz głos został oddany. Inicjatywa ma duże szanse, żeby wygrać. Mamy całą mapę Polski. Może najeżdżamy sobie myszką, widzimy, gdzie w danym województwie jaka inicjatywa działa. Możemy oddać głos, możemy dodatkowo wesprzeć właśnie dotując, tak jak wspomniałam, nawet najmniejszą kwotą. To nie chodzi o to, żeby to każdy dawał nie wiadomo jaką dużą kwotę, to nawet najmniejsze pieniądze. Ale im nas więcej będzie, im więcej osób się zbierze, tym więcej pieniędzy zbierzemy, a cel jest naprawdę no, super. Panie tutaj wspominały, witając nas ciepło, że nawet nie liczyły na to, że się znajdą w pierwszej 50, a tu nagle się okazało, że jest top 20 i to jeszcze było bodajże trzecie czy czwarte miejsce na tej liście. Więc to już nie przelewki, to już po prostu nie ma szans na to, żeby nie wygrać. I potem były obrady jury. 9 inicjatyw zostało wyróżnionych i zostały przydzielone dotacje.
Przy okazji pojawia się coś takiego jak crowdfunding, czyli współfinansowanie obywatelskie.
Każdy człowiek z każdego zakątka Polski, czy mniejszego, czy większego, może wybrać inicjatywę, którą chciałby wesprzeć i wpłacając nawet najmniejszą kwotę może wspomóc zbieranie funduszy dla tego, żeby dana inicjatywa się rozwinęła. Jeżeli danej inicjatywie nawet nie uda się wygrać naszego konkursu grantowego, to wszystkie dodatki z crowdfundingu zebrane też mogą jakoś tam się przyczynić do rozwoju danej inicjatywy lokalnej.
Panie znały w ogóle wcześniej ten mechanizm takiego współfinansowania inicjatyw obywatelskich?
Tak, ja się pierwszy raz dowiedziałam o takiej możliwości zarobienia pieniążków, żeśmy też wzięli udział w tym przedsięwzięciu. No, udało nam się zebrać niewielką kwotę pieniążków, ale jednak ktoś tam parę groszy wpłacił na nas, także też dziękujemy bardzo.
Przetarły panie jako szlak w szkole.
Przetarłyśmy szlak i mam nadzieję brać właśnie w takiej formie zarabiania pieniążków jeszcze w kolejnych latach także.
Wokalistka uzbierała pieniądze na teledysk, ktoś zbiera w ten sposób na podróż. Ten mechanizm jest coraz bardziej popularny? Różne rzeczy można w ten sposób wspierać?
Jest to też bardzo dobry sposób do dotarcia do bardzo dużego grona odbiorców, bo to jednak jest dotarcie do całej Polski. I jesteśmy dobrej nadziei, że to nas wspomoże dodatkowo w robieniu czegoś dobrego dla innych. Warto jest pomagać i to jest dla nas ważne. Nazwa fundacji o tym mówi. Fundacja Aviva to dla mnie ważne. To jest dla nas ważne, żeby pomagać dzieciakom, przede wszystkim, żeby pomagać ich rodzicom, ich opiekunom w tym, żeby dzieci mogły się rozwijać, żeby mogły się bawić, żeby w miejscach, które wydają się być smutne, szare i ponure, żeby dla takich dzieciaczków było takie miejsce, gdzie będą mogły się wyciszyć albo wybawić, nauczyć czegoś, po prostu rozwijać się. No i to jest dla nas ważne, po prostu. Te słowa oddają świetnie naturę tego.
To jest mała wioska, nawet nie umiem panu powiedzieć, ilu mieszkańców liczy, ale Niedużo stosunkowo. No,
Jak to się stało, że takie prężne środowisko, grupa ludzi, którzy nie dosyć, że stowarzyszenie założyli, to jak rozumiem Państwo, ocaliliście po prostu małą wiejską szkołę, tak?
Tak, zrobiliśmy to na złość gminie, która nas zlikwidowała. Dlaczego to zrobiliśmy? No po prostu nie miałyśmy innego wyboru, nie było dla nas miejsc pracy w szkołach gminnych, w gminie Brześć Kujawski. No i musiałyśmy coś zrobić, żeby ocalić po pierwsze szkołę, no a po drugie, no tak troszeczkę, może to zabrzmi niezbyt elegancko, ale ocalić swoje miejsca pracy.
W wielu miejscach jest problem likwidowania małych szkół, niewielu udaje się przetrwać.
W bardzo niewielkiej ilości szkół nauczyciele wraz z rodzicami podejmują się walki o szkołę, nie zakładają, nie chcą, boją się. No to jest dla nas też to było nieznane, też się bałyśmy, ale jakoś tutaj determinacja nas tak do działania zmotywowała, żeśmy podjęły ten trud.
Wieczorne piksele.
Swoje marzenie dzięki crowdfundingowi spełniła Monika Wirżajtis, która razem z 9-letnim synem Tymkiem napisała książkę Moja mama mieszka w walizce. Finansowanie społecznościowe pozwoli na wydanie pięknie ilustrowanej przez Martynę Rzepecką książki.
Zaczęło się od porażki, ponieważ w ramach działań Fundacji Wytwórnia Marzeń kilka lat temu wystąpiliśmy z taką akcją i zbieraliśmy na jedną z instalacji w przestrzeni publicznej. To były przytulaki i chcieliśmy uzbierać, żeby taką instalację w Bydgoszczy stworzyć. I wtedy się nie udało. I nie wiedziałam, dlaczego się nie udało. Nie rozumiałam tego do końca. Po prostu stwierdziłam, że w ogóle wtedy nie było pomysłu na książkę, ale stwierdziłam, że chcę się dowiedzieć, jak to się stało, że się nie udało, a innym się udaje. No, najlepiej po prostu poszukać odpowiedzi. I tak trafiłam na warsztaty, które prowadził twórca w ogóle portalu Polak Potrafi, tego crowdfundingowego. I on na przykładzie konkretnych akcji, które się odbyły, opowiedział, jak to wygląda, jak się do tego przygotować, co zrobić, żeby te szanse na sukces po prostu zwiększyć. Bo nie wystarczy mieć tylko świetny pomysł, trzeba po prostu jeszcze o tym pomyśle opowiedzieć, dotrzeć do ludzi, ale też dobrze to zaplanować. I nie za bardzo wiedziałam, o co chodzi i dopiero jak właśnie opowiedział to na przykładach, no to zrozumiałam, jakie wtedy popełniliśmy błędy.
Nie wystarczy mieć dobry pomysł. Ważna jest też ta strategia, jak to w Pani przypadku wyglądało, w przypadku książki. Co zaważyło na sukcesie?
Może nawet nie tyle strategia, co takie zaangażowanie. Zaangażowanie własne i zaangażowanie też innych. Nie wystarczy po prostu wrzucić pomysł na Polak Potrafi i czekać, aż po prostu ludzie to zauważą. I stąd też my, chcąc opowiedzieć innym o tej książce, opowiedzieć całą historię, no zadaliśmy sobie trochę trudu i to był też, nie ukrywam, jakiś też wysiłek z naszej strony, że po prostu opowiadaliśmy zarówno w realu tak zwanym, różnym osobom o tym, ale też w tej rzeczywistości wirtualnej, tak? Założyliśmy fanpage tej książki, gdzie mogliśmy opowiedzieć o tym, jak się zrodził pomysł, kto to tworzy, dlaczego w ogóle to robimy. No i tak zaczęliśmy nawiązywać, można powiedzieć, relacje z ludźmi dużo, dużo wcześniej, zanim w ogóle wystąpiliśmy z tą akcją na Polak Potrafi. Najpierw chcieliśmy też zobaczyć, czy w ogóle jest zainteresowanie, czy ktokolwiek byłby ciekaw, co to za książka, czy jest sens wtedy się starać na tym portalu crowdfundingowym, czy jest taka w ogóle potrzeba. No i okazało się, że trochę ludzi było tym zainteresowanych, więc uznaliśmy, że może warto spróbować i może to się uda właśnie poprzez to społecznościowe finansowanie zrealizować.
Bardzo ważne jest przygotowanie gruntu, tak? Budowa takiej sieci wokół pomysłu, że kiedy wejdzie się już w tę przestrzeń typowo zbierania pieniędzy, no to już ludzie wiedzą, o co chodzi w ogóle.
Tak, myślę, że to jest ważne, żeby najpierw po prostu zbudować kontakty, relacje, opowiedzieć o tym ludziom, sprawdzić w ogóle, czy coś takiego jest potrzebne, czy ktokolwiek byłby tym zainteresowany, żeby to przeczytać. Tak, myślę, że warto taki wysiłek wykonać. Co prawda, no też umówmy się, dla nas to nie był aż tak ogromny wysiłek, bo też sprawiało nam to wielką frajdę, przygotowywanie tego wszystkiego. To była potem tylko kwestia
opowiedzenia w taki sposób, który no też angażowałby innych. Też chcieliśmy usłyszeć opinie, wrzucaliśmy na przykład fragmenty i zbieraliśmy komentarze, na przykład wrzucaliśmy rysunki do dokończenia i sprawdzaliśmy, na ile ludzie będą chcieli też zobaczyć, co jest w ich walizkach. Więc tak bawiliśmy się trochę tym, też z innymi. Zachęciliśmy do takiej zabawy. No i myślę też, że też kontakty, które już mieliśmy i ja, i Martyna, takie i w rzeczywistości takiej realnej i tej wirtualnej, to było tak, że po prostu ludzie już wcześniej w pewnym sensie towarzyszyli nam, temu, co robimy, i później po prostu też my powiedzieliśmy, że to jest jakiś kolejny nasz pomysł, coś, co chcemy zrobić, i no zapytaliśmy, czy nam po prostu zechcą pomóc.
I kiedy rusza zbiórka, bardzo ważne jest to, żeby o tych wspierających pamiętać, jakoś im się odwdzięczać, czasami nawet w drobny sposób. Właśnie ta relacyjność jest dosyć ważna, jeśli chodzi o crowdfunding.
No myślę, że najważniejsza. Nasza akcja się udała, zakończyła się sukcesem, natomiast ciągle działamy na naszym fanpage'u i tam opowiadamy o kolejnych krokach, co robimy, tak? No bo to trzeba trochę jeszcze poczekać, zanim książka ujrzy światło dzienne w takim sensie fizycznym, że będzie już gotowa do wysłania, więc opowiadamy o tym. Jak byliśmy w drukarni, to pokazaliśmy, na jakiej maszynie wydrukujemy tą książkę, jak druki były próbne i sprawdzaliśmy, czy akurat na tym papierze to będzie ładnie wyglądało, to też poinformowaliśmy o tym ludzi, więc jakby staramy się cały czas ten kontakt podtrzymywać i pokazywać, co robimy, tak, że my cały czas pamiętamy, działamy, to nie jest tak, że zebraliśmy i teraz nie wiadomo, co się dzieje, tylko staramy się być w tym kontakcie. No i rzeczywiście portale społecznościowe są w tym pomocne, żeby ten kontakt utrzymać, bo każdy może tam wejść, sprawdzić, na jakim jesteśmy etapie, podejrzeć, co się takiego dzieje teraz u nas.
W czasie zbierania pieniędzy no, były także nagrody. Dużo pani oferowała od siebie za określoną kwotę, na przykład no, wspólne czytanie książki przy kawie w Bydgoszczy, Toruniu lub w Poznaniu. No, to tak. Wymaga zaangażowania.
Wymaga, rzeczywiście. Podobnie jak warsztaty, które proponowaliśmy i tam...
Czy konsultacje psychologiczne?
Mhm. Tak, dokładnie. Też znaleźli się chętni, żeby coś takiego zrealizować, ale myślę, że to też będzie przyjemność dla nas poczytać z kimś, kto nas wsparł, kto nam pomógł, zaprosić taką osobę na kawę. Taka forma odwdzięczenia się też, bo gdyby nie to wsparcie, no to ten projekt nie zostałby zrealizowany w takiej formie, w jakiej ostatecznie będzie zrealizowany, tak? Bo dzięki temu wsparciu książka będzie miała taką ładną szatę graficzną, będzie ładnie wydana. Staraliśmy się, żeby też estetycznie to było ciekawe wizualnie. Nie tylko sama zawartość, ale też to zewnętrze, bo to jest książka ilustrowana dla dzieci, więc chcieliśmy też, żeby cieszyła po prostu oko. Więc to będzie książka w twardej oprawie, szyta.
Myśli pani, że każdy pomysł nadaje się do finansowania społecznościowego, czy jest to jakiś pewien segment związany właśnie bardziej z kulturą?
Powiem szczerze, że nie wiem. Nie czuję się absolutnie ekspertem w tej dziedzinie. To jest tak, że dużo rzeczy robiliśmy intuicyjnie. Część się sprawdziła, część nie. Natomiast z tego, co widzę, czy to na portalu Polak Potrafi, czy wspieram to, czy jak zaglądam czasem na Kickstartera, czy ten amerykański taki portal crowdfundingowy, to widzę, że to są bardzo różnorodne projekty. Czasem to są projekty społeczne, czasem artystyczne, kulturalne. Więc myślę, że nie ma jakiejś reguły. Bardziej chyba chodzi o to, żeby przekonać do siebie, żeby to twórcy przekonali do siebie innych, bo jak uda się przekonać do siebie, no to łatwiej jest zachęcić do konkretnego projektu, do jakiegoś pomysłu. Ja takie opinie usłyszałam, tak, że uwiarygadniamy w pewnym sensie, że to my akurat to robimy. Więc to też no, daje do myślenia i pokazuje, że nie tyle sam projekt czy pomysł jest ważny, co to, kto za tym stoi.
To jest nasza wspólna książka Mamy i Syna. Bohaterem jest chłopiec, który ze zwyczajnej walizki konstruuje wehikuł czasoprzestrzeni, którym przemieszcza się pomiędzy domami mamy i taty, a jednocześnie przypadkiem trafia do magicznych światów, które jak w grze komputerowej przenoszą go na kolejny poziom rozumienia siebie i swoich emocji. Tak opisała pani książkę Moja mama mieszka w walizce, którą wydała pani razem z synem. O czym jest ta książka? Autor nie lubi takiego pytania.
Nie. nie lubi. Poza tym jeszcze nie została wydana, bo jeszcze nie została wydrukowana. Jeszcze nie mamy jej w rękach, więc jeszcze aż tak się nie cieszymy i może by było mi łatwiej, gdybym ją tak trzymała teraz przed sobą i opowiadała, o czym jest. No na pewno jest o tym, jak tak sobie myślę teraz już tak z perspektywy, bo to trochę czasu upłynęło od samego pomysłu do dzisiaj, kiedy już jesteśmy tak blisko fizycznego istnienia tej książki, że to jest książka o tym, że warto wchodzić w buty dziecka albo w ogóle w czyjeś buty, żeby, tak mówiąc metaforycznie, żeby lepiej zrozumieć, żeby znaleźć właśnie jakąś taką płaszczyznę porozumienia, żeby lepiej się czuć ze sobą nawzajem. Warto czasem wyjść z tych swoich przysłowiowych butów i wejść w buty tej drugiej osoby. I to jest chyba o tym książka, bo ona jest napisana właśnie z perspektywy chłopca, w którego buty wchodzi mama, żeby go lepiej zrozumieć. A jednocześnie to jest też książka o tym, jak tworząc magiczne światy, dzieci oswajają właśnie swoje przeżycia, swoje emocje, swoje doświadczenia, trudności, z którymi się zmagają. To łatwiej jest czasem im nie tyle opowiedzieć o tym, co je trapi, co właśnie albo coś narysować, albo wymyśleć jakąś fikcyjną historię, w której jest jakiś smog, bohater, tajemniczy labirynt, albo jakaś dziwna planeta, na której dzieją się fantastyczne rzeczy.
A jaki był w tworzeniu książki udział pani syna Tymoteusza?
Niezastąpiony. To jest tak, że inspirowały nas takie historie z życia wzięte, natomiast to jest fikcyjna opowieść, ale sporo jest też z takiej zwykłej codzienności. No ale Tymek też jest współautorem ilustracji i tworzył je wspólnie z graficzką Martyną Rzepecką. I to też było ciekawe patrzeć, jak współpracowali razem, jak tworzyli te ilustracje, jak to się zmieniało. Ale też w ogóle jak się zmieniała ta historia w zależności od tego, jak reagował Tymek na różne fragmenty, można powiedzieć, tej całej opowieści. Bo trochę zmienialiśmy, urozmaicaliśmy.
Zbiórkę zakończono w grudniu, kiedy książka ujrzy światło dzienne?
No właśnie mamy taki plan, żeby do końca stycznia została wydrukowana. Jesteśmy na etapie ostatnich korekt, można powiedzieć, składu i przygotowania do druku. No i czekamy, aż zwolni się maszyna, na której właśnie zostanie wydrukowana właśnie nasza książka. Więc mam nadzieję, że końcówka stycznia, początek lutego najpóźniej, ona już rzeczywiście będzie fizycznie dostępna i będziemy mogli rozesłać, czy też spotkać się i przeczytać ją przy kawie.
Obiecała pani synowi, że książka sprzeda się na całym świecie.
Nie wiedziałam, co mówię.
To możliwe? To jest kolejny plan, kolejny krok, żeby nie, przetłumaczyć, nie, wydać po angielsku? Aha.
Nie mam pojęcia, chyba tak daleko nie wybiegam. To taki trochę był żart i my się z tego śmialiśmy. Ale tak, były takie pomysły. Odezwała się nawet do nas osoba z Danii bodajże, która wstępnie deklarowała chęć przetłumaczenia na duński tej opowieści. Ale na razie to się jeszcze nie stało, nie sfinalizowało, więc nie wiem, jakie będą tego losy. No ale kto wie, może jak będziemy mieli ochotę się bawić jeszcze tą całą historią, to może kiedyś przetłumaczymy, a może Tymek sam przetłumaczy, bo bardzo lubi angielski.
Sprawa otwarta.
Sprawa otwarta, dokładnie.
To zjawisko bardzo dynamicznie się rozwija. Jest crowdfunding udziałowy i nieudziałowy. Jaka jest różnica?
Crowdfunding udziałowy jest to forma inwestowania. Wręcz zaczynamy używać również w Polsce nazwy crowd investing.
Karol Król, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu.
Żeby odróżnić te mechanizmy. W pierwszym przykładzie, wspierając dany projekt, otrzymujemy na przykład egzemplarz książki, egzemplarz płyty CD, czy bilet na wydarzenie, na które jest w ten sposób zbierane finansowanie. W przypadku tych modeli inwestycyjnych każda osoba, która wpłaci pieniądze, staje się realnym akcjonariuszem lub udziałowcem spółki, czyli nabywa prawa korporacyjne, jest jakby częścią tego przedsięwzięcia i również jego współzałożycielem. Można tutaj czasem używa się nazwy, określa się te osoby mianem społecznościowych aniołów. miejscu. Już od kilkudziesięciu złotych możemy zainwestować w jakiś startup czy perspektywiczną spółkę i to się również cieszy coraz większym zainteresowaniem.
Taka inwestycja nawet kilkudziesięciozłotowa, no to mamy jakiś realny wpływ na to, co dzieje się w takiej firmie, czy to raczej jest symboliczne?
Oczywiście wpływ jest symboliczny, ale sam ten udział jest bardzo istotny zarówno z punktu widzenia takiego emocjonalnego przywiązania do biznesu i dodatkowo możliwości, której do tej pory nie było, inwestowania przez małych inwestorów w spółki nienotowane na giełdzie, a z punktu widzenia spółek, które tak pozyskują kapitał, no oczywiście chodzi o budowanie społeczności ambasadorów, którzy również wspierają ten biznes, będąc jego współwłaścicielami. Jeżeli chodzi o głosowanie, oczywiście pakiet większościowy będą mieli prawdopodobnie założyciele, ale taka sama sytuacja jest znana chociażby z giełdów papierów wartościowych, więc to akurat nie jest niczym dziwnym.
Tak jak pan mówi, ta branża bardzo dynamicznie się rozwija, już 20 platform, a tak naprawdę obecność w Polsce od kilku lat. W jakim kierunku crowdfunding będzie się rozwijał?
Ja obserwuję, analizując ten rynek bardzo dokładnie, kilka trendów, które już się zarysowały i będą się umacniały. Jest to przede wszystkim powstanie dwóch albo trzech liderów w swoich kategoriach, którzy będą dawać nieco większe możliwości przedsiębiorcom, aniżeli jedynie platformę, która to umożliwia, to znaczy wspierają, doradzają, umożliwiają realizację dużo większych kampanii. Ale na drugiej stronie rynku powstaje coraz więcej platform specjalistycznych, czyli platformy dedykowane tylko projektom sportowym albo jedynie dla przedsięwzięć kulturalnych, więc to jest jeden z trendów, jeżeli mówimy o branży. Natomiast kluczowe jest to, że coraz więcej osób uczestniczy w finansowaniu tych przedsięwzięć, nieważne czy finansując projekty znajomych, czy projekty związane z własnym hobby, czy po prostu emocjonalnie pomagając komuś w realizacji ciekawej, fajnej idei. I wzrost tego wolumenu pieniędzy pozyskanych jest tutaj kluczowy, bo w zdecydowanej większości przypadków są to projekty, które w inny sposób nie uzyskałyby kapitału, czyli nie powstałyby. A to w mojej perspektywie jest najważniejsza korzyść związana z crowdfundingiem.
Pomysł, zaangażowanie, dbałość o relacje ze wspierającymi mogą otworzyć drogę do spełnienia marzenia. Jeśli ktoś myśli o crowdfundingu, z pewnością ma w czym wybierać. W zeszłym roku o dofinansowanie w skali świata ubiegało się 500 000 projektów. Kończymy Wieczorne Piksele. Michał Słobodzian. Dobranoc. Shall inherit the earth, but it
sleep like a silent tear.
Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie. soli, selon